Żubr to największy europejski ssak lądowy i jedno ze zwierząt, których wygląd niewiele się zmienił. To także jeden z najstarszych gatunków zwierząt żyjących na kuli ziemskiej. 20 tysięcy lat temu zamieszkiwały żubry prawie cały kontynent europejski, a w XIX wieku można było spotkać go tylko na ziemiach polskich i w górach Kaukazu. W 1919 roku w Puszczy Białowieskiej zginął ostatni żyjący na wolności osobnik żubra nizinnego, a w 25 zginął ostatni żubr górski na Kaukazie. Białowieski Park Narodowy obchodzi 90. rocznicę restytucji tego gatunku i o tym porozmawiamy m.in. w Ekosferze do 15. Haneta Gałamburda. Zapraszam. Gośćmi w Ekosferze są dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak i lekarz weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym Jarosław Tomana. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Przed 1919 rokiem, czyli przed tym rokiem, kiedy w Puszczy Białowieskiej zginął ostatni żyjący na wolności osobnik żubra, jak wyglądała sytuacja z żubrami?
Do 1918 roku Polski na mapie nie było, więc jeżeli mówimy o Puszczy Białowieskiej, zajmowała się administracja carska, rosyjska tymi żubrami. Na początku XX wieku ocenia się liczebność populacji żubrów na około 727 zwierząt. Wcześniej w wieku XIX niektóre szacunki sięgały nawet 1800 zwierząt.
Mówimy o Puszczy Białowieskiej.
Mówimy o Puszczy Białowieskiej, całej Puszczy Białowieskiej. Jednak nawet w opracowaniu pana Karcowa doszedł on do wniosku, że ta liczba 1800 mogła być przeszacowana. No ale dla nas najistotniejsze jest to, że w 1914 roku, czyli tuż przed wybuchem I wojny światowej, tych żubrów żyło w Puszczy Białowieskiej 727. Do 1915 roku, kiedy jeszcze działania wojenne I wojny światowej nie miały miejsca właśnie w rejonie Puszczy Białowieskiej, te żubry miały się dobrze, nic im nie zagrażało. Dopiero w momencie konfliktu zbrojnego, czyli od wkroczenia wojsk niemieckich, to było latem 1915 roku, rozpoczęły się problemy, no, ze względu na to, że konflikt zbrojny to brak pożywienia, niedostatek, a zwierzęta, które żyły w tej Puszczy Białowieskiej, no, były źródłem białka dla ludności, dla tego wojska, które tam było. W momencie, kiedy armia niemiecka przegrywała już I wojnę światową, dyscyplina w tym wojsku też była na niższym poziomie, a zwierz królewski, jakim jest żubr, on był zawsze poważany i szanowany. Nie odczuwał większego lęku przed człowiekiem, ponieważ był przez tego człowieka otoczony opieką. Bardzo łatwo mógł paść ofiarą ze względu na to, że ten dystans do naszego gatunku ludzkiego był znikomy i żubry bardzo często padały właśnie ofiarą kłusowników, a także przygodnych myśliwych, którzy chcieli sobie takiego żubra zastrzelić.
No i co było później? Od 1923 roku zaczęliśmy myśleć o tym, żeby dokonać odnowy, ratować ten gatunek.
W 1923 powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Było to towarzystwo, które powstało między innymi z inicjatywy wielkiego polskiego przyrodnika Jana Sztolcmana, który na Kongresie Ochrony Przyrody w Paryżu w tym samym roku bardzo mocno i gorąco postulował o to, żeby uratować gatunek, uratować żubra. W 1923 roku podjęto decyzję, żeby znaleźć na świecie wszystkie osobniki żubra, które w wcześniejszych latach car albo podarował osobom, które chciał wyróżnić w ten sposób, albo zostały zakupione jako zwierzęta, no, w ówczesnym czasie traktowane wręcz jako zwierzęta egzotyczne, bo poza Puszczą Białowieską nigdzie tego zwierzęcia nie było, a sam widok żubra był, wrażenia, jakie sprawiał żubr dla ówczesnych osób, były bardzo wielkie. Po rozpropagowaniu tej idei zaczęto liczyć, zaczęto szukać tych osobników w zwierzęcach, w ogrodach zoologicznych, w miejscach, w których potencjalnie mogły się znaleźć. I znaleziono 54 osobniki żubra, które należały albo do państw, albo należały do osób prywatnych, których pochodzenie trzeba było bardzo dokładnie sprawdzić i których pochodzenie miało bardzo istotne znaczenie, ponieważ w tym czasie zwierzyńcy, ogrody zoologiczne nie prowadziły takiej ścisłej hodowli czy nawet dokumentacji tych zwierząt. Bardzo często zdarzało się tak, że żubry były na jednym wybiegu z bizonami, były z innymi zwierzętami. Żubr bardzo łatwo krzyżuje się z bizonem i jego potomstwo jest nie do rozróżnienia, patrząc z boku, z wyglądu, w związku z czym bardzo dużo tych zwierząt po prostu musiało być wykluczone z dalszego postępowania z restytucji, ze względu na to, że nie było pewności jego pochodzenia. I w tym czasie założono wzorem Amerykanów, którzy już mieli duże sukcesy w restytucji bizona, który z 50 milionów został wytępiony do 500 sztuk. Założono księgę rodowodową. To jest do dziś księga rodowodowa żubrów, których pochodzenie każdego żubra jest udokumentowane. Żubrom nadaje się numer rodowodowy, oznacza się jego płeć, oznacza się jego pochodzenie, czyli miejsce, w którym się rodzi i miejsce, gdzie obecnie przebywa. W współczesnej księdze rodowodowej możemy prześledzić pochodzenie każdego żubra, który do niej jest wpisany, a który jest w hodowli zamkniętej. Tutaj myślę, że informacją istotną jest to, że oprócz żubrów białowieskich odkryto, bo to też była sprawa, która w tym czasie, kiedy Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra zaczęło działać, zaczęto rozróżniać dwie linie żubrów. Linia białowieska, czyli linia nizinna żubrów, które pochodzą z Puszczy Białowieskiej, i taka linia była przeważająca wśród żubrów, które były w Europie, które znaleziono w Europie w momencie restytucji, ale również pojawił się w Europie byk pochodzący z Kaukazu, które miało domieszkę tej linii kaukaskiej. Zdecydowano, że linię białowieską zachowa się jako linię białowieską nizinną, a linię kaukasko-białowieską wyróżni się jako osobną linię hodowlaną. To ma swoje odzwierciedlenie w księdze rodowodowej.
Jeżeli chodzi o Polskę, to my te linie możemy odróżnić też poprzez układ liter w imionach tych żubrów. I tak żubry nizinne zaczynają swoje imiona na PO, żubry nizinno-kaukaskie na PU, ale jeszcze w pewnym okresie była linia żubrów nizinnych wyodrębniona jako tak podlinia pszczyńska i te żubry miały swoje imiona na PL. Oczywiście w tym momencie, kiedy tych żubrów na świecie żyje grubo ponad 7 tysięcy i są one w różnych krajach, już nie możemy się tymi imionami doszukiwać konkretnej linii, ale u nas w Polsce te wszystkie, które rodzą się w niewoli, właśnie w ten sposób otrzymują swoje imiona.
I wróćmy jeszcze do tego pytania. Wszystkie żubry żyjące na wolności wyginęły, więc w pewnym momencie nie było w Polsce żubrów. Trzeba było te żubry kupić z innego państwa.
Z innych państw i sprowadzić do Polski.
Nasz kraj był biedny. Właśnie, nasz kraj był biedny. No nie było na to pieniędzy, ale udało się.
Może jeszcze zanim powiemy o tych pierwszych żubrach, które przybyły, to wspomnimy, że wszystkie żubry żyjące na świecie linii nizinno-kaukaskiej pochodziły od 12 osobników, założycieli, natomiast te żubry nizinne, białowieskie, zaledwie o 7. Ale też istotną kwestią jest to, że praojczyzną wszystkich żubrów żyjących na świecie jest Puszcza Białowieska, ponieważ wszystkie żubry dzisiaj żyjące na świecie posiadają w sobie krew właśnie swoich praprzodków pochodzących z Puszczy Białowieskiej. I tak, nawiązując do tego, co pani redaktor nas pytała o tych pierwszych żubrach, które do Polski po odzyskaniu niepodległości przyjechały, to należy zaznaczyć, że pierwsze żubry trafiły do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku
1924. Zakupiono byka i krowę, Hagena i Gatczynę. 13-letnie żubry przyjechały z Niemiec. Zapłacono za nie niebagatelną sumę, bo ponad 12 tysięcy ówczesnych złotych.
Jako ciekawostkę mogę dodać, że za te pieniądze można było w tym okresie kupić dwa nowe samochody.
Czyli była to suma
nieosiągalna dla przeciętnego zjadacza chleba.
A muszą państwo pamiętać, że był to czas, kiedy minęło dopiero 5 lat od odzyskania niepodległości i w kraju, który powstawał z 3 różnych fragmentów, potrzeb i rzeczy takich bardzo istotnych było bardzo, bardzo dużo, więc ta idea ratowania żubra była taką ideą, która wymagała bardzo dużej mobilizacji sił społecznych. Udało się zebrać te pieniądze i dzięki temu żubry w Poznaniu się pojawiły. Po tej parze urodziło okresie dwa byczki niestety spadły, zanim osiągnęły zdolność do rozrodu. Była to rzecz bardzo ważna dla późniejszej restytucji żubra, ponieważ zainteresowanie opinii publicznej było bardzo duże, dzięki czemu udało się zaangażować rząd polski. Dzięki zaangażowaniu dużych nakładów finansowych i współpracy wielu naukowców podjęto decyzję, że żubr wróci do Puszczy Białowieskiej i tam odbędzie się restytucja.
Ale zanim przejdziemy do roku 1929 i powrotu żubra do Puszczy Białowieskiej, we wrześniu, to może należałoby jeszcze wspomnieć o tym, że po odzyskaniu niepodległości, powstaniu nowych granic naszego młodego państwa, odziedziczyliśmy również w spadku żubry, które żyły na Śląsku pod opieką księcia z Pszczyny i to stado naturalnie stało się elementem, który też wziął czynny udział w restytucji tego gatunku w naszym kraju.
Rocznica, ta, którą teraz obchodzimy, 90. rocznica restytucji, dotyczy właśnie 29 roku i przywiezienia do Puszczy Białowieskiej 19 września 1929 roku do specjalnej zagrody w Puszczy Białowieskiej przywiezienia żubrów?
Dwóch.
Te pierwsze żubry, które trafiły do Białowieskiego Parku w 1929 roku, to samiec o imieniu Borusse i samica Liserta.
Tylko we wrześniu przyjechał Borusse z żubrobizonem Koboldem. I to jakby to, że się mówi, że dwa przyjechały we wrześniu, to
były te dwa.
To były te dwa osobniki, z których tylko jeden był żubrem. Natomiast w październiku przyjechała Biserta, która też była żubrem.
Trzecia przyjechała Biskaja. I tak to się wszystko zaczęło. Ale istotne też jest to, że mimo tego, że ta hodowla restytucyjna się rozpoczęła, nie było też łatwo. Borusse nie był żubrem nizinnym, był żubrem nizinno-kaukaskim, a plany też polskich przyrodników, naukowców, lekarzy weterynarii były takie, żeby mieć linię nizinną, linię nizinno-kaukaską. I tak w późniejszym okresie do Puszczy Białowieskiej ze Skandynawii przyjechał żubr o imieniu Bjørnsen, jednak poprzez wypadek, jaki się wtedy wydarzył, mianowicie uległ zniszczeniu płot oddzielający te dwa byki od siebie. One stoczyły pierwszą walkę ze sobą, no i niestety ten Bjørnsen był tak poważnie ranny, że musiał zostać dobity, bo po prostu nie było szansy go uratować. Także pomimo tego, że tych żubrów było tak mało na świecie i tak dużo ludzi i środków było w to zaangażowane, nie zawsze wszystko układało się zgodnie z planami. Czasami ta restytucja trafiała na takie trudne elementy. Ale mimo tego, że nie było łatwo, te żubry zaczęły się rozmnażać. Może tutaj warto wspomnieć o tym, że restytucja też natrafiła za chwilę na poważny konflikt zbrojny, jakim była II wojna światowa. I tak lata 39-41 to okupacja sowiecka Puszczy Białowieskiej, jednak administracja była jak najbardziej zainteresowana, żeby te żubry chronić i te żubry zostały pod opieką i nic im nie zagrażało. Później kolejna okupacja niemiecka, no tym razem też ten ośrodek hodowli, w tamtym okresie się nazywał ośrodek hodowli zwierząt rzadkich. Od 87 roku jest to ośrodek hodowli żubrów. Też był otoczony opieką. Co prawda Niemcy w 44 roku wypuścili te żubry, ale już armia radziecka, która zbliżała się do granic Puszczy Białowieskiej, miała polecenie, żeby starać się te żubry ochronić i żeby one ani nie zostały zastrzelone przez wycofujące się wojska niemieckie, ani żeby nie podzieliły losu koników polskich, tarpanów, które zostały do Rzeszy wywiezione. I tak, popraw mnie Jarku, jeśli się mylę, 17 żubrów w ośrodku hodowli Parku Narodowego w Białowieży, bo tak wtedy się nazywała instytucja, która się tymi żubrami opiekowała, te 17 żubrów II wojnę światową przetrwało.
Jako ciekawostkę do tej wypowiedzi o Bjørnsonie, tutaj kolegi, dodam, że jeżeli odwiedzą Państwo nasz pawilon edukacyjny żubra w rezerwacie pokazowym żubrów, do którego serdecznie zapraszamy, to szkielet żubra, który tam Państwo zobaczą zaraz po wejściu, to jest właśnie szkielet słynnego Bjørnsona, o którym tutaj pan dyrektor wspomina. A wracając do historii II wojny światowej, to faktycznie to był czas bardzo dramatyczny i w ogóle Puszcza Białowieska była na celowniku nazistów, ponieważ Göring, który miał ogromne wpływy jeżeli chodzi o nazistowskie Niemcy. Był ogromnym miłośnikiem zwierząt łownych i w dwudziestoleciu międzywojennym odwiedził Puszczę Białowieską na zaproszenie ówczesnych polskich władz i zrobiła na nim bardzo wielkie wrażenie i wręcz jego marzeniem było to, że jeżeli Niemcy faszystowskie będą mogły zająć ten teren, to on osobiście chciał być zaangażowany w urządzanie ówczesnych terenów Puszczy Białowieskiej i częściowo mu się to udało.
Rozmawiamy dziś w Ekosferze o restytucji żubra, między innymi dlatego, że Białowieski Park Narodowy obchodzi 90. rocznicę tego wydarzenia. Za chwilę do rozmowy wrócimy, teraz piosenka. Dziś w Ekosferze rozmawiamy o restytucji żubra w Białowieskim Parku Narodowym. 90. rocznica tego wydarzenia. Gośćmi w Ekosferze są dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak i lekarz weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym Jarosław Tomana. Rozmawialiśmy przed piosenką właśnie dokładnie o restytucji. Teraz będzie o ochronie żubra, bo to jest dosyć istotne. Ale zanim zaczniemy, powiedzmy o dosyć interesującej sprawie, która jest w Białowieskim Parku Narodowym, czyli o tak zwanej księdze dowodowej żubrów, bo to jest pewien ewenement w skali nawet światowej.
Księga Rodowodowa Żubrów jest prowadzona przez Białowieski Park Narodowy od 1991 roku, ale tak jak już wspominaliśmy, idea prowadzenia tego spisu żubrów powstała w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest to swego rodzaju wyróżnienie naszego gatunku.
Pierwsze wydanie Księgi Rodowodowej Żubrów w 1932 roku wzorowane było na księdze rodowodowej, którą prowadzili Amerykanie w restytucji bizonu. Jest to niezwykła publikacja, czy jest to niezwykły zbiór, ponieważ od samego początku restytucji prowadzi się bardzo ścisłą inwentaryzację żubrów i w Księdze Rodowodowej Żubrów mamy wszystkie żubry opisane w sposób ściśle określony przez redakcję Księgi Rodowodowej. Każdemu nowo urodzonemu żubrowi nadaje się numer rodowodowy, oznacza się jego płeć i nadaje się imię. Imię nadaje hodowca, czyli nadaje się w miejscu, w którym żubr się urodził, ale nadaje się według bardzo ściśle określonych reguł. Reguły te dotyczą pierwszych dwóch liter i tak dla przykładu żubry urodzone w Polsce wszystkie mają imiona rozpoczynające się na PO, jeżeli należą do linii białowieskiej. Jeżeli odłowimy żubry ze stada wolnościowego i chcemy je wprowadzić do hodowli, dostają imiona zaczynające się na KA. I wszystkie hodowle, które są na świecie, mają dwie pierwsze litery zarezerwowane tylko dla siebie i w ten sposób powstaje imię. Mając imię takiego żubra, mając dostęp do ksiąg rodowodowych, możemy prześledzić wszystkich przodków aż do początku XX wieku.
Ja mam tę książkę przed sobą. Piękne zdjęcia żubrów w tej ostatniej jakby części. To jest najnowsze wydanie?
Wydanie zawsze jest datą poprzedzającą, bo stan zawarty w księdze jest na ostatni dzień grudnia roku poprzedzającego. Także w 2018 roku wydaliśmy księgę rodowodową za 2017 rok. W tym roku wydamy księgę rodowodową za rok 2018.
To jest bardzo skomplikowana sprawa. W prowadzeniu księgi rodowodowej trzeba zdobyć informacje z każdego ośrodka, w którym żubry są. Trzeba te informacje potwierdzać, trzeba te informacje śledzić na bieżąco. Zajmuje się tym redakcja ksiąg rodowodowych. Jest to bardzo odpowiedzialna praca i
trzeba mieć kontakt z hodowcami tych żubrów na całym świecie. Ja może jeszcze jako ciekawostkę dodam, że dopiero w 1937 roku urodził się żubr nizinny w Puszczy Białowieskiej, a jego rodzicami był przywieziony z Pszczyny byk o imieniu Plisz oraz krowa o imieniu Biskaja. Także dopiero 1937 rok to pierwszy żubr z imieniem PO. I tak bardzo patriotycznie się nazywała ta jałóweczka Polka.
Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym. I w tej Puszczy Białowieskiej na wolności żyje największe w Polsce, ale także największe na świecie stado żubrów. Ile mamy żubrów w Puszczy Białowieskiej?
Według danych z ostatniej księgi rodowodowej i naszej inwentaryzacji tych żubrów żyło około 650.
Mówimy o
naszej polskiej stronie, Puszczy Białowieskiej i mówimy o hodowli wolnej. Bo oprócz tego, że te żubry żyją na wolności, my utrzymujemy około 30 żubrów także w rezerwatach hodowlanych zamkniętych, łącznie ze stadem pokazowym, które mogą Państwo podziwiać w naszym rezerwacie pokazowym żubrów.
To zwierzę wciąż jest pod ochroną, mimo że tych żubrów mamy, niektórzy mówią, że za dużo, ale ciągle jest pod ochroną. Co dziś zagraża żubrom? Mamy wojen, państwo się już odbudowało.
Może nie jest tak, że żubrów jest za dużo na świecie, bo nie jest ich za dużo. Może być ich czasami za dużo w jednym miejscu. Bo jedną z rzeczą, która dzisiaj zagraża tym zwierzętom, to są przede wszystkim choroby, na które one mogą cierpieć, a na pewno rozwojowi tych chorób sprzyja przegęszczenie, ponieważ zwierzęta, które żyją w dużej grupie, muszą konkurować o pokarm, które z nich zawsze stoi najniżej w hierarchii. Te zwierzęta są stale zestresowane. Ten ciągły stres powoduje to, że odporność takiego zwierzęcia spada i one są o wiele bardziej podatne na choroby. Ja może pokrótce opowiem o trzech najpoważniejszych jednostkach chorobowych, które są niebezpieczne dla naszych żubrów na dzień dzisiejszy. Nie będę się już historycznie tutaj odwoływał, tylko na dzień dzisiejszy. Przede wszystkim w Polsce jest to gruźlica, która występuje w kilku wolnożyjących stadach w Polsce, a także dotknęła na przykład hodowli zamkniętej żubrów w Smardzewicach. O tej chorobie nie muszę długo Państwu opowiadać, bo oprócz tego, że jest to choroba zwierząt, jest to także choroba ludzi. I ludzie wiedzą, że jesteśmy na tą chorobę szczepieni. My jako osoby jesteśmy przed nią zabezpieczeni. Jest ona groźna. Najgroźniejsze w niej to jest to, że ona się bardzo długo rozwija, no i doprowadza w konsekwencji do śmierci. Więc tak naprawdę najgorsze jest to, że możemy nie wiedzieć jeszcze, że ta gruźlica jest na przykład w stadzie żubrów, a żubry już będą się od siebie zarażały i spowoduje to w pewnym momencie bardzo duży problem zdrowotny. Kolejną jednostką chorobową, która wraz z rozwojem globalizacji, przemieszczania się nas na duże odległości, a także zmianami klimatycznymi, która na dzień dzisiejszy może stanowić zagrożenie, jest taka egzotycznie brzmiąca choroba niebieskiego języka, która jest taką chorobą niecharakterystyczną dla naszej szerokości geograficznej, jak ASF dla świniowatych, tak choroba niebieskiego języka atakuje przeżuwacze. Co prawda my nie mieliśmy zachorowań w Polsce na tą chorobę, ale stwierdzaliśmy wirus. Wirus, który nie powodował zachorowań, ale krążył w populacji naszych polskich żubrów. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że w roku 2007 ten wirus doprowadził do upadków żubrów w Niemczech, między innymi w hodowli w Hardehausen, a w roku 2013-2014 ten wirus też pojawił się w hodowli żubrów w Bułgarii, na południe Europy. Także on tutaj u nas się pojawia. Jego specyfiką jest to, że zwierzęta nie zarażają się między sobą, tylko jest roznoszony przez owady krwiopijne, kuczmany. Kuczmany to są takie owady jeszcze dużo mniejsze od komarów, także możemy ich prawie nie widzieć, a stanowią śmiertelne zagrożenie dla dużego, dostojnego żubra właśnie przez to, że pijąc jego krew mogą doprowadzić do zakażenia się tym wirusem. No i taką jednostką chorobową, która też występuje w Puszczy Białowieskiej, a do dzisiaj jej etiologia do końca nie została poznana, jest nekrotyczne zapalenie napletka, które powoduje to, że samce mają problem z oddawaniem moczu. Może dochodzić do zmian martwicowo-ropnych właśnie w okolicach napletka. Ten napletek może w konsekwencji nawet odpaść. Dochodzi do tak zwanej autoamputacji narządów. Zwierzę ma problemy, bolesne oddawanie moczu i na pewno bardzo cierpi. To są takie trzy jednostki chorobowe, które my stwierdzamy i które są przyczyną pogarszania się czasami stanu zdrowia ogólnie populacji żubrów.
Czy ta ostatnia choroba może być związana z genami? Są takie teorie, że przez to, że się żubry łączą w ramach jednej rodziny, że to może być przyczyna?
W zależności od tego, kto interpretuje wyniki, różne są teorie. Jedna z historii jest właśnie taka, że przez ten ubogi garnitur genetyczny, ponieważ ta cała populacja przeszła przez wąskie gardło i wszystkie żubry żyjące w Puszczy Białowieskiej pochodzą od 7 osobników, upatruje się przyczyn tych zachorowań właśnie w genetyce. Ale z punktu widzenia medycyny, lekarsko-weterynaryjnego punktu widzenia, 98% przypadków zachorowań na nekrotyczne zapalenie na pletka dotyczy Puszczy Białowieskiej, a nie innych rejonów na świecie, pomimo że te geny wcale się nie różnią na niekorzyść Puszczy Białowieskiej od pozostałych hodowli, więc tutaj oprócz tego, że mogą być to przyczyny genetyczne, bo ja tego nie wykluczam, przede wszystkim bym jednak upatrywał środowiska. Być może jest to wirus, którego my jeszcze nie znamy i który może powodować to miejscowe osłabianie odporności i dołączanie się infekcji bakteryjnej powodujących te martwicowo-ropne zmiany właśnie tych narządów rozrodczych męskich.
Warto też dodać to, co mówił kolega, że choroby zakaźne, bakteryjne, wirusowe czy choroby pasożytnicze. Już historycznie mamy dowody, że choroba zakaźna potrafi zdziesiątkować całe stado. Przykładem tego jest choćby pryszczyca, która pojawiła się w rezerwatach hodowlanych na południu Polski w latach 50. W ciągu kilku dni zabiła wszystkie żubry w tych rezerwatach. Rozprzestrzeniała się dosłownie z godziny na godzinę. Dlatego jest tak bardzo ważna wiedza na temat tych chorób i bardzo ważne jest monitorowanie tego stanu zdrowia żubrów na bieżąco. Już obecnie wiele chorób, które kiedyś były problemem, obecnie przestały się pojawiać jako główna przyczyna zachorowań, wracają i mogą stanowić dla żubrów bardzo poważne zagrożenie, łącznie z tym, że populacja bytująca na danym terenie, tak z weterynaryjnego punktu widzenia powiem, że żubry są troszeczkę takim koszmarem epidemiologa, ponieważ ich biologia, ich zachowanie jako gatunku wygląda w lecie w ten sposób, że żubry tworzą małe grupy, rozchodzą się po całym terenie puszczy, obecnie również wychodzą poza granice puszczy, a w okresie zimowym zbierają się w duże stada. I proszę sobie to wyobrazić w ten sposób, że te grupki chodzą w różne miejsca, gdzie mogą mieć kontakt ze zwierzętami domowymi, mogą mieć kontakt nawet i z ludźmi, od których żubr może się również zarazić chorobami zakaźnymi. A w okresie zimowym taki żubr, który jest już zarażony i roznosi te patogeny, przychodzi do stada kilkudziesięciu osobników, czy do stada, gdzie jest na przykład 100 osobników. Nie trudno sobie wyobrazić, co będzie się działo za jakiś czas, kiedy one wszystkie stoją jeden obok drugiego, jedzą i spędzają dużo czasu razem.
Jeszcze chciałem zaznaczyć, że to, że ta pryszczyca była na południu Polski, nie znaczy, że jej nie było tutaj w naszych regionach. Jednak właśnie poprzez przestrzeganie ścisłych i niekoniecznie popularnych procedur weterynaryjnych udało się uniknąć zakażeń żubrów Puszczy Białowieskiej w Białowieskim Parku Narodowym. Także pomimo, że te decyzje weterynaryjne czasami są bardzo niepopularne i krytykowane, one mają na celu ochronę zdrowia zwierząt, ale także bardzo często i ludzi. Pryszczyca jest też delikatną zoonozą, może powodować zachorowania u ludzi, co prawda nieśmiertelne, tak jak u zwierząt, ale też przy zwalczaniu chorób nie należy o tym zapominać, że niektóre jednostki chorobowe są wspólne dla nas, to znaczy świata zwierząt i ludzi.
Po piosence porozmawiamy na dosyć kontrowersyjny temat, czyli na temat eliminacji czy odstrzału, jak mówią niektórzy, żubrów. W Ekosferze rozmawiamy o restytucji żubra. Przed piosenką mówiliśmy o dzisiejszych zagrożeniach dla tego gatunku, także o chorobach. Temat teraz, który budzi chyba największe kontrowersje, to jest temat odstrzeliwania żubrów. Parkowcy nie bardzo lubią ten termin odstrzeliwanie. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że odstrzeliwanie ma negatywny wydźwięk, a to, co my robimy, jest normalną częścią restytucji gatunku, bo eliminacja zagrożeń, a w tym przypadku zagrożeń epizootycznych, epidemiologicznych ze stad tych żubrów, ma na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia. Tak, jeżeli na początku restytucji gatunku, kiedy mieliśmy tych żubrów na początku kilkanaście, później kilkadziesiąt, kilkaset, wszystkie zwierzęta były cenne, były na wagę złota i nawet zwierzęta, które były dosyć stare, mogły wziąć udział w tej restytucji, przyprowadzając potomstwo. O tyle w tym momencie, kiedy tych żubrów na świecie żyje grubo ponad 7 tysięcy, głównym celem ochroniarzy, przyrodników jest to, żeby Liczebność tego gatunku przekroczyła 10 tysięcy. W dzisiejszych czasach dbamy przede wszystkim o ochronę populacji. Każde zwierzę, które jest chore, bądź to na chorobę zakaźną, bądź chorobę pasożytniczą, stanowi potencjalne źródło zakażeń i zarażeń dla innych zwierząt żyjących w tym stadzie. Wspominałem już, że zwierzęta, które żyją w większych grupach, w większym zagęszczeniu, są bardziej narażone na stres. Ten stres powoduje spadek odporności i te zwierzęta słabsze mogą chorować. W momencie, kiedy one zachorują, patogeny stają się jak gdyby bardziej zjadliwe i mogą stanowić większe zagrożenie dla innych zwierząt żyjących w tym stadzie. Pozostawienie takiego zwierzęcia w stadzie, jeżeli ono nie zostanie upolowane i zjedzone przez drapieżniki, powoduje to, że ono bardzo powoli umiera. Żubry mają taką dosyć niską odporność, nieswoistą i one w odróżnieniu od nas ludzi bardzo słabo i delikatnie manifestują objawy chorobowe. Trzeba naprawdę być dobrym specjalistą i fachowcem, żeby wychwycić takie zwierzęta chore. One długo w takim stadzie przebywają, często umierają powoli, cierpiąc. Na pewno śmierć w cierpieniu i chorobie nie jest śmiercią naturalną. My jako lekarze weterynarii też jesteśmy uczeni tej empatii do zwierząt, żeby to cierpienie zwierząt minimalizować. Pozostawianie takiego zwierzęcia w środowisku leśnym, czy jeszcze za życia, czy po jego upadku, no taki żubr stanowi świetne źródło zachorowań dla pozostałych osobników.
Rozumiem, że w Białowieskim Parku Narodowym odstrzeliwane są te osobniki, które są właśnie chore, które mogą zarażać.
Może ja wyjaśnię, jaka jest różnica pomiędzy tymi eliminacjami w Parku Narodowym, a poza Parkiem Narodowym w Puszczy Białowieskiej na terenie Natura 2000. Tak się składa, że Park Narodowy jest położony blisko granicy. To zagęszczenie gatunku żubr na terenie samego Parku Narodowego nie jest tak duże, więc tych regulacji w postaci eliminacji można powiedzieć, że w Parku Narodowym prawie nie ma. Może jest to jedno, może dwa zwierzęta.
Mimo, że zgoda jest wydana na większą liczbę.
Ta zgoda jest do Parku Narodowego wydawana na kilka osobników, bo tą zgodę na Park Narodowy wydaje minister środowiska. Natomiast poza Parkiem Narodowym, ale w Puszczy Białowieskiej, na obszar Natura 2000, taką zgodę wydaje generalny dyrektor ochrony środowiska. Tutaj już, poza Parkiem Narodowym, te zwierzęta żyją w większych skupiskach, mają też możliwość kontaktowania się ze zwierzętami gospodarskimi, a także z innymi zwierzętami wolnożyjącymi, to zagrożenie epizootyczne jest sporo większe niż w takich terenach głęboko w lesie, bez dostępu człowieka, bez dostępu zwierząt gospodarskich, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ze względu na to, gdzie ta ochrona przyrody się odbywa, ona się odbywa na różnych poziomach. Jeżeli mamy duży, zwarty kompleks leśny i nie mamy tego zagrożenia, że te zwierzęta będą stanowiły potencjalne źródło kolejnych zakażeń dla innych zwierząt, można od takiego postępowania odstąpić. Natomiast jeżeli one są bardziej widoczne, przychodzą do siedzib ludzkich, stanowią potencjalne zagrożenie w takich największych miejscach koncentracji zimowej, o której wspominał kolega Jarek, one powinny być usuwane z takich stad, żeby ochronić zdrowe zwierzęta. To samo tyczy się podejścia w innych miejscach. Każde chore zwierzę, każde zwierzę już niedołężne w podeszłym wieku, ono jak gdyby zabiera miejsce innym zwierzętom młodym, które mogą wchodzić w wiek produkcyjny, rozmnażać się i przyprowadzać kolejne pokolenie młodych żubrów. A tak jak mówiłem, no w dzisiejszych czasach ta nasza restytucja ma doprowadzić do tego, żeby zwielokrotniać liczebność tego gatunku na świecie, żeby można mówić o tym, że jest to bezpieczne.
A jak to jest właśnie z samą tą eliminacją? Czy robią to pracownicy parku? Czy robią to leśnicy?
Czy jeżeli chodzi o te eliminacje w Puszczy Białowieskiej, wykonuje je administracja Parku Narodowego, czyli są to pracownicy. Taka eliminacja jest poprzedzona długotrwałą obserwacją tych zwierząt. Nie jest tak, że od razu się wydaje, tak brzydko to nazwę, wyrok na takiego żubra, tylko są obserwowane. Wielokrotnie te stada są przeglądane i w przypadku, kiedy stwierdzane są osobniki chore, mogą zostać podjęte takie kroki. Zawsze taka eliminacja odbywa się w obecności lekarza weterynarii i co najważniejsze, po tej eliminacji wszystkie żubry poddawane są diagnostyce sekcyjnej. Materiał z tych żubrów przekazywany jest do różnych instytucji naukowych, m.in. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowy Instytut Weterynaryjny, różne wydziały medycyny weterynaryjnej z Polski, a nawet Akademia Medyczna w Białymstoku pobiera próbki od takich eliminowanych zwierząt. Dzięki temu, że my te próbki pobieramy, możemy tworzyć prace naukowe z dziedziny ekologii, z dziedziny ochrony przyrody, genetyczne, z nauk podstawowych, takich fizjologia, jak i anatomia, ale przede wszystkim z medycyny weterynaryjnej, z chorób zakaźnych i chorób inwazyjnych, co stanowi świetne źródło informacji dla praktyków utrzymujących te żubry, jak chronić zdrowie tych zwierząt, co jest najważniejszym i potencjalnym zagrożeniem. Nie mielibyśmy tej całej wiedzy na temat ani gruźlicy, ani nekrotycznego zapalenia pletka, ani nawet tej choroby niebieskiego języka, gdyby nie materiał właśnie pozyskiwany między innymi ze zwierząt eliminowanych. Ale to nie oznacza, że tylko od zwierząt eliminowanych pozyskuje się taki materiał, bo wszystkie żubry, które są przemieszczane pomiędzy różnymi hodowlami w Polsce, a także zakładane są między innymi nadajniki do telemetrii, od nich też są pobierane próbki w postaci wymazów, w postaci próbek krwi i ten monitoring zdrowia jest ciągle prowadzony. Ja czasami zazdroszczę żubrom, że są tak świetnie przebadane i tak świetnie zdiagnozowane i tak świetnie opisane w odróżnieniu od innych gatunków, a nawet czasami też nas ludzi, bo po prostu cała rzesza naukowców z dziedziny medycyny weterynaryjnej, ale nie tylko, pracuje nad tym, żeby poprawić dobrostan tego gatunku, jego zdrowotność oraz propagować utrzymywanie tych pięknych zwierząt, które mają olbrzymie znaczenie w ekosystemie, jako chociażby ten gatunek parasolowy, dzięki któremu mogą też żyć inne gatunki zwierząt wolnożyjących, propagować te hodowanie tych żubrów, wypuszczanie ich na wolność w różnych miejscach w Polsce, ale przede wszystkim także w Europie.
Są takie opinie, że gdyby to mięso, ten zabity żubr sam naturalnie zginął i to mięso zostałoby w puszczy i mogłoby być ono wykorzystane przez zwierzęta, które zawsze zimą mają problemy z pokarmem.
My mamy coś takiego, że większość eliminowanych żubrów są to zwierzęta chore albo podejrzane o chorobę, więc ich mięso, tkanki najczęściej są przeznaczone do karmienia zwierząt mięsożernych, utrzymywanych chociażby w rezerwacie pokazowym żubrów. Każdy żubr po eliminacji jest z takiego lasu zabierany i oceniany, czy stanowi źródło ewentualnych zachorowań, czy tego źródła nie stanowi. W przypadku, kiedy taka eliminacja miałaby miejsce w Parku Narodowym i podczas sekcji zostałoby ocenione, że ono nie zagraża zwierzętom mięsożernym, taka tusza byłaby z powrotem do lasu wywieziona jako źródło tego pokarmu. Jednak należy też pamiętać o tym, że pozostawienie tuszy zwierzęcia chorego na chorobę zakaźną, no to jest świetne źródło zakażeń dla innych osobników, bo przyjdą padlinożercy, którzy też mogą być gatunkiem wrażliwym na chorobę, którą stwierdziliśmy u tego żubra. Rozniosą tą chorobę po prostu po pastwiskach, po łąkach leśnych i jest to niebezpieczne i tylko właśnie ze względów sanitarnych takie tusze zwierząt chorych powinny być usuwane.
Choćby biorąc pod uwagę gruźlicę, która w ten sposób w stadzie pieszczackim się rozniosła po prawie całych Bieszczadach, więc zostawianie tkanek zwierząt podejrzanych o chorobę no jest po prostu nierozsądne z epidemiologicznego punktu widzenia. To jest kilkaset kilogramów tkanek, które mogłyby być wykorzystane przez inne zwierzęta, ale proszę pamiętać, że w Puszczy Białowieskiej oprócz żubra żyje cała masa zwierząt. Mamy jelenie, mamy sarny, które również są źródłem pokarmu dla zwierząt drapieżnych, a jak wskazują ostatnie obserwacje i powiększająca się ilość drapieżników w puszczy, świadczy to o tym, że tego pokarmu dla drapieżników puszczy i dla zwierząt korzystających z padliny jest wystarczająco, więc zabranie kilkuset kilogramów takiego pokarmu w postaci zabrania tego żubra ze środowiska na pewno nie jest ze szkodą dla żyjących w nim zwierząt.
Od kilku lat trafiamy też na żubry ofiary drapieżników Puszczy Białowieskiej i jeżeli taki żubr zostanie upolowany, tudzież zjedzony szybko przez watahę wilków, to nie ma najmniejszego problemu, bo pH żołądka takiego wilka to jest 1, czyli bardzo kwaśne środowisko, na pewno nieprzyjazne dla wszelkiego rodzaju bakterii i tego problemu epizootycznego, epidemiologicznego nie będzie. Natomiast w przypadku, kiedy te żubry chore gdzieś trafią w pobliże bardziej siedlisk ludzkich, pól uprawnych, one mogą stanowić potencjalne źródło zachorowań dla innych zwierząt i wtedy to postępowanie powinno być przez to, że po prostu ręka ludzka wyeliminuje to potencjalne zagrożenie epizootyczne z tego rejonu.
Być może to jest tak, że niefortunne są tłumaczenia niektórych urzędników, między innymi tych, którzy odpowiedzialni są za wydawanie takich zgód, a być może także mediów, które przekłamują sytuację, że eliminować trzeba dlatego, że żubrów jest za dużo.
Taka sytuacja, że można łatwo emocjonalnie podejść do tej sprawy, mówiąc, że żubrów jest za dużo. Tak jak już mówiłem, nie jest żubrów za dużo, bo my cały czas jako opiekunowie tych pięknych zwierząt dążymy do tego, żeby było ich jak na świecie najwięcej, ale groźne dla tego gatunku może być przegęszczenie, czyli to, że jest liczba duża zwierząt w jednym miejscu. Ale nie eliminacje są tutaj sposobem rozładowywania tego zagęszczenia, ale także i przede wszystkim odławianie tych żubrów. My jako Białowieski Park odławiamy też żubry z wolności. Mamy ośrodek hodowlany, w którym prowadzimy kwarantannę, a te zwierzęta odławiane z wolności to jest źródło żubrów, które później na przykład z Polski wyjeżdża albo do już istniejących, albo do nowo tworzonych hodowli żubrów na świecie. Rok 2018 był rokiem, gdzie 15 żubrów Białowieskiego Parku Narodowego pojechało do Królestwa Hiszpanii i żyją sobie tam w nowym środowisku, w nowych warunkach. My rozładujemy troszkę nasze przegęszczenie, a inne kraje, inne państwa mogą się cieszyć tym pięknym zwierzęciem, naszym produktem eksportowym. Ja uważam, że jako Polska powinniśmy być bardzo dumni z tego, że ta restytucja właśnie miała tutaj miejsce i jest to jedna z rzeczy, którą Polska, z czego możemy być dumni, bo nam się to udaje i tych żubrów jest coraz więcej. Ja 10 lat pracuję z tymi żubrami. Gdy zaczynałem tą pracę, tych żubrów na świecie było ponad 4 tysiące, teraz ich jest ponad 7 tysięcy, w Puszczy Białowieskiej ich było ponad 400, teraz jest ich grubo ponad 600, także te liczby widać i decyzje, które są wydawane na eliminację, one są przede wszystkim nie wydawane na określoną liczbę, tylko do 20 sztuk, do 20 osobników na przykład może być taka eliminacja, a sprawozdania, które wysyła Park Narodowy, a także inne instytucje, które mogą prowadzić te eliminacje, wyraźnie pokazują, że te decyzje nigdy nie są w pełni realizowane i to jest kilkanaście do kilkudziesięciu zwierząt rocznie w skali całego kraju, co nie ma znaczącego wpływu na liczebność tego gatunku, ponieważ tych zwierząt, ze względu na to, że mamy ich coraz więcej, to i coraz więcej ich się rodzi i coraz więcej tych żubrów w Polsce mamy. W Polsce mamy ich ponad 1800, można powiedzieć, więc, że jesteśmy takim liderem, jeżeli chodzi o liczebność żubrów na świecie. Zaraz po nas jest Białoruś, ale Polska wciąż jest pierwsza i my tych żubrów najwięcej posiadamy.
To powiedzmy jeszcze na koniec, jak będą wyglądały obchody 90-lecia restytucji, czyli ocalenia żubra w Puszczy Białowieskiej. Cały rok będziecie obchodzić, będą to różne wydarzenia.
Księga rodowodowa żubrów, która będzie wydana na okoliczność 90-lecia restytucji, będzie wydana w tym roku. Ona będzie w zwiększonym nakładzie, tak żebyśmy mogli się tą księgą podzielić i także innym ją zaprezentować. Planujemy też kilka innych wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w naszym parku przeprowadzić. Planujemy dwie konferencje. Jedna konferencja majowa, która będzie poświęcona ogólnie ochronie zwierząt wolnożyjących oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów i Lasami Państwowymi. Będzie też się odbywała bardzo duża konferencja we wrześniu. Wtedy też może zaplanujemy jakieś obchody, może jakąś rekonstrukcję historyczną. Na pewno chcielibyśmy zapraszać gości. Posiadamy logo 90-lecia restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej i na pewno chcielibyśmy, żeby ten rok 2019 w Białowieskim Parku Narodowym upływał pod znakiem żubra, bo uważamy, że gatunek, który jest herbem naszego Parku Narodowego, zasługuje na to, żeby go wciąż propagować i jak najlepiej promować w Polsce, ale także i na świecie.
Z mojej strony chciałbym bardzo serdecznie i gorąco zaprosić Państwa do odwiedzenia Białowieskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu pokazowego Żubra, w którym od czerwca ubiegłego roku mamy przepiękny, nowoczesny pawilon.
Multimedialny pawilon.
Zapraszam bardzo serdecznie nie tylko do obejrzenia zwierząt, ale również do obejrzenia tego pawilonu, w którym dzięki multimediom, dzięki elektronice, dzięki bardzo ciekawym prezentacjom mogą Państwo dowiedzieć się więcej szczegółów na te tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
Gośćmi w Ekosferze był dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak i lekarz weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym Jarosław Tomana. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.